Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Przemysław Matusik, historyk, prodziekan do spraw naukowych Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor jest również redaktorem naczelnym Kroniki Miasta Poznania i wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To troszeczkę wyznacza nam pole, też obszar rozmów, dlatego że porozmawiamy dzisiaj z panem profesorem między innymi o wpływie przypadków na historię, o patriotyzmie regionalnym i być może uda nam się zdefiniować, co to znaczy wielkopolskość. Także, panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Rok 1981, przełomowy w historii Polski, był także przełomowy, panie profesorze, w pańskim życiu. Z wywiadu, który miałam okazję sobie wysłuchać, powiedział pan, że wówczas podjął pan decyzję o wyborze studiów.
Tak.
A co by się stało, gdyby do tego przełomu nie doszło?
Do przełomu w moim życiu musiało dojść, ponieważ jak tysiące ludzi po maturze musiałem dokonać jakiegoś wyboru.
No właśnie, ale jaki byłby to wybór? Gdyby nie 81 rok, tak, gdyby nie wydarzenia w Polsce.
No, to właściwie trudno powiedzieć. Nawet nie usiłuję nakreślać takiej alternatywnej historii, ale rzeczywiście to, co się działo, ta rewolucja, Festiwal Solidarności 80-81, ja jestem wtedy w klasie maturalnej, to wywarło na mnie bardzo duży wpływ. No, szedłem do szkoły średniej, do 7 liceum ogólnokształcącego imieniem Dąbrówki w Poznaniu, z założeniem takim, że zostanę leśnikiem. A to było liceum o profilu właśnie takim biologiczno-chemicznym, więc tamten nacisk, wszyscy ci, którzy chcieli iść na medycynę, na takie różne kierunki, ja chciałem sobie chodzić po lesie, no ale z czasem okazało się, że zdecydowanie mam większy pociąg do przedmiotów humanistycznych. To mnie zaczęło jakoś modelować moje myślenie w czasie mojej szkolnej nauki. Na 80-81 rok to jest gwałtowne szarpnięcie cugli historii. To jest gwałtowny zakręt, w którym nagle okazuje się, że historia jest ważna. Że historia nie jest tylko jakimś tam nudziarstwem z tych opasłych, PRL-owskich podręczników z kiepsko wykonanymi fotografiami brodatych facetów, lecz że historia ma znaczenie.
A co było najbardziej frapujące właśnie w tych latach 81? Możliwość, nie wiem, ożywienie dyskusji.
Tak, bo w ogóle jeżeli państwo, starsi z państwa przypominają sobie atmosferę, to jednym z tych lat, to jednym z takich sztandarowych haseł było to, żeby odkłamać historię, żebyśmy zaczęli wreszcie studiować historię prawdziwą, co wynikało trochę z założeń panującej wówczas ideologii, która właśnie historycznie uzasadniała swoje prawo do rządzenia, legitymizowała swoje rządzenie pewnym prawem dziejowym, że ono jest wypełnieniem pewnej logiki dziejów. I też ta argumentacja historyczna dotycząca na przykład znaczenia ruchu robotniczego ciągle była podkreślana. I teraz, jeśli chce się to podważyć, no to jest rzeczą oczywistą, że wkraczamy w obszar historii, zaczynamy szukać czegoś innego. Nie tylko tych słynnych białych plam, o których zaczynamy mówić, ale także w ogóle pewnego innego obrazu historii. Zaczynamy odkrywać tę historię pozbawioną owych ideologicznych naleciałości. I to było czymś niesłychanie frapującym i interesującym.
Czy w historii Polski był taki okres, który był podobny, jeśli chodzi o taką niezwykłość, o taką gwałtowną woltę? No pewnie dwudziestolecie międzywojenne, bo odzyskaliśmy państwowość, ale czy rzeczywiście to właśnie taka analogia mogłaby być tutaj postawiona?
No, to bym się wahał, ale ja myślę tak, że na pewno ten listopad 1918 roku, to jest taki okres rzeczywiście, w którym chyba to odczuwanie, to poczucie tej wielkiej zmiany, tego, że coś tu się dzieje, historia dzieje się na naszych oczach, coś nowego się tworzy. W odniesieniu do XIX wieku ja wskazuje czasami też na taki okres przed powstaniem styczniowym, na te lata 1860-61-62, okres tak zwanej rewolucji moralnej w Królestwie Polskim, bo to jest okres wielkiego społecznego poruszenia w skali, no właściwie ogólnopolskiej, ponadzaborowej i kiedy czytam o atmosferze tego czasu, to ona nasuwa mi analogię z atmosferą lat 80-81. To jest, no to tak jest, wynika troszkę z tego, że nasze życiowe doświadczenia historyka czasami są przeszkodą, ale czasami są takim czynnikiem, który pozwala lepiej zrozumieć pewne historyczne zdarzenia.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę o tym, że spytałam o rolę przypadku. To, co się stało w 81 roku, było przyczyną, czy spowodowało pański wybór, a proszę powiedzieć mi, na ile przypadek ma wpływ na historię? Tak przypomnę troszeczkę Normana Davisa, który bardzo ciekawie opowiadał o tym, że praktycznie rzecz biorąc nigdy nie zainteresowałby się historią Polski, gdyby nie fakt, że zakazano mu wjazdu do Związku Radzieckiego. Po prostu z grupą kolegów chciał wjechać, zobaczyć ten kraj od środka i okazało się, że nie ma wiz, nie ma możliwości. I wtedy spojrzeli na mapę i okazało się, że najbliżej jest Polska. I może warto tutaj. I tak się zaczęła jego fascynacja naszą historią.
Tak. Otóż w naszym życiu przypadki odgrywają niezwykle istotną rolę. Natomiast w skali ogólnohistorycznej, mówię o tym z wahaniem, to jest właśnie pytanie. Tak? Czy nie doszłoby do wybuchu I wojny światowej, gdyby tam w tych ministerstwach austriackich byli inni ludzie, którzy inaczej ułożyliby tę notę, żeby... Bo to tam ktoś, trochę pamiętam taką dyskusję u nas, w naszym środowisku, w tym starszej generacji, kiedy profesor Pajewski pisał o I wojnie światowej i bodajże profesor Krzyżaniakowa tam mówiła, że to jest taka wizja historii, w której o wielkich wydarzeniach historycznych decyduje to, czy tam ktoś dostał rozstroj żołądka, z tych dyplomatów, czy coś w tym stylu. To była taka uwaga, no, zwracająca, jakby kładąca nacisk na być może pewną przesadę, nawet pokrzesianie tego aspektu no, pewnych przypadkowych konstelacji, które wpływają na historię. No ale przecież no, nie uciekniemy od tego. No, co by się stało, gdyby Napoleona trafiła kula na moście Arcole, prawda? No, to wszystko wyglądałoby inaczej. To są pewne sytuacje, pewne osoby, pewne środowiska, który charakter do te osoby, wielkie osoby w historii, no one określają pewne zdarzenia i tutaj ta rola przypadków z pewnością ma duże znaczenie. Z punktu widzenia z kolei tego brodelowskiego długiego trwania, on odchodzi od historii politycznej, Brodel, no klasyczna szkoła Annale dawno temu, odchodzi od historii politycznej, przechodzi na płaszczyznę wielkich zjawisk o charakterze gospodarczym, społecznym. No i tak czytając jego rozważanie Brodela o historii basenu Morza Śródziemnego, no można odnieść wrażenie, że właściwie od 10 tysięcy lat tam się nic nie zmieniło, oni tam uprawiają ciągle pszenicę i te oliwki, i tłoczą tę oliwę i właściwie mocarstwa padają, a tam się nic nie zmienia pod tym względem. To są dwie skrajne perspektywy. Im bliżej historii politycznej, takiej historii, tej historii ludzkiej, mierzonej miarą ludzkiego życia, tym większa jest rola być może właśnie owych zdarzeń przypadkowych, chociaż no przecież nawet te zdarzenia przypadkowe są umiejscowione gdzieś w jakimś kontekście szerszych procesów społecznych, na które one wywierają zdecydowanie mniejszy wpływ.
Tak żartobliwie mówiąc, Pascal powiedział kiedyś, że gdyby Kleopatra miała krótszy nos, przepraszam, to świat wyglądałby inaczej.
Tak, to coś w tym oczywiście jest.
Ale jeszcze chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia determinizmu. Na przykład determiniści twierdzą, że każde zjawisko wynika z poprzednich zjawisk, czyli ta związek przyczynowo-skutkowy jest tu niezwykle istotny. Można powiedzieć, że taki efekt domina następuje, prawda? Coś. No, i patrząc na ten, tak. Z tej perspektywy na 81 rok, można powiedzieć, że mieliśmy tutaj pewną zasadę domina.
No, ale to zależy, bo myślę, że determinizm nie polega na tym tworzeniu ciągu przyczynowo-skutkowego, bo ciąg przyczynowo-skutkowy w ogóle, no, on określa jakby... No, nasze życie i widzenie spraw. Coś wynika zawsze z czegoś.
No to, o tym
to jest oczywiste.
Mówię.
Natomiast determiniści uważają, że to wynikanie jednego z drugiego ma ściśle określony bieg. To znaczy, że te dzieje są w jakiś sposób zaprogramowane. I rok 80-81...
Ale co to znaczy zaprogramowane?
No w tym sensie, że istnieje pewien plan dziejów, że istnieją pewne fazy rozwojowe
ale
i że oni wiedzą.
Ale gdzie on istnieje?
On istnieje w rozumie Boga, w rozumie historycznym, czy wielkim rozumie dziejowym, jak to chciał Hegel, w pewnym immanentnej logice rozwoju ludzkości, no jakkolwiek, to mogą być różne tłumaczenia, ale determinizm zakłada to, że jest pewien nieuchronny kierunek, w którym ta historia zmierza i właściwie no, my jesteśmy tylko pionkami na tej historycznej szachownicy. No, Hegel mówił, że to, co istniejące jest rozumne, a to, co rozumne jest istniejące. I to jakby definiowało tę sytuację, że to, co jest, jeśli coś jest, to znaczy, że to musiało zaistnieć. W XIX wieku, jeśli Polska upadła, no, to znaczy, że
tak miało być
i koniec, prawda? I to ostatnio Marek Cichocki napisał taką ciekawą książkę właśnie na temat takiej, no, takiej metahistorii, to jest taka metarefleksja nad dziejami polskiej Europy w XIX-XX wieku i on zwraca tam uwagę, że to polskie myślenie o historii zawsze było przeciwne tego typu determinizmowi, no bo determinizm nas właściwie kasował z tej przestrzeni historycznej, a racja naszego istnienia polegała na tym, żeby w tym XIX wieku sprzeciwić się owej rzekomej logice dziejów, przeciwstawić się temu. I teraz wracając do tego, od czego zaczęliśmy tę część naszych rozważań, mianowicie do tych lat 80-81, no to one są właśnie takim niezwykłym wydarzeniem historycznym. To jest coś, tego się nie dało wyprowadzić wprost z sytuacji peerelowskiej. Znaczy, dobrze, my teraz ex post możemy pokazywać, co tam się stało, tak? Jakie były przyczyny, dlaczego oni byli niezadowoleni, dlaczego było tak, dlaczego było siat.
Czyli określić stopień przewidywalności, tak?
Ex post my jesteśmy zawsze w stanie określić, że wskazać na przyczynę rozmaitych zdarzeń. Lepiej lub gorzej.
No tak, ale nie widzieliśmy ich w momencie, kiedy byliśmy
ale
w środku wydarzeń.
To było nieprzewidywalne.
Tak,
to było jednak nieprzewidywalne. Skali tego, no można było przypuszczać, że jest ta zasada w PRL-u, podnosi się ceny, coś się dzieje, tak? Jest jakaś awantura. Ale skali tego, jaka miała miejsce właśnie w roku 80, skali strajków, protestu społecznego
i skutków,
no tego nie było, nie można było przewidzieć w żaden sposób.
To zresztą było widać w momencie, kiedy pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego obejmował władzę, to członkowie tego rządu, słynne powiedzenie Jacka Kuronia, powiedział, że nie byliśmy przygotowani do przejęcia władzy. Bo byliśmy przygotowani do czego? Do tego, żeby zburzyć porządek, w którym istniejemy i który nam nie odpowiada.
Tak. I to są jeszcze takie wypowiedzi, różne wypowiedzi też jeszcze z lat 80., kiedy właściwie wszyscy są przekonani, że jesteśmy zabetonowani w tym systemie na całe dziesięciolecie. A jednak coś się
ludzie powiedzieli, sprawdzam.
Tak.
Jakie to były wtedy efekty?
To jest jakieś zjawisko fenomenalne. Ten rok 89 też jest jakimś historycznym cudem, bo 89-90, upadek Związku przecież, prawda? Sowieckiego. Bo to się wszystko ze sobą łączy. To też było w jakiś sposób szczególne, nieprzewidywalne, jedyne w swoim rodzaju. Na tym polega urok historii, że moim zdaniem... Ja jestem przeciwny determinizmu. Uważam, że się urok historii polega na tym, że historia jest nieprzewidywalna. Czy w noc sylwestrową 2019 roku, czy w 1 stycznia 2020 byliśmy w stanie sobie wyobrazić, że za 2 miesiące wszyscy się zamkną, zabarykadują w domach, że ja będę wygłaszał zdalne wykłady. Wydawałoby się to czymś kompletnie absurdalnym, że będziemy chodzili wszyscy w maseczkach, że miasta opustoszeją?
To mogło być częścią scenariusza filmu science fiction, tak, prawda? Natomiast na pewno nie rzeczywistości. A patrząc na to, co się dzieje w Chinach dzisiaj, bo mówimy o tym, że w pewnym momencie ludzie powiedzieli, tak jak pan profesor odtworzył przyczyny zmian, które zaczęły się w 1980 roku. Dzisiaj w Chinach ludzie wychodzą na ulicę właśnie z tego powodu, o którym pan przed chwilą powiedział.
Panie redaktor, ja nie jestem specjalistą od Chin. Mogę odpowiedzieć na to pytanie pewną anegdotą? Bo oto...
Może pan odpowiedzieć w każdy sposób.
Dobrze.
Ale jako historyk na pewno ma pan pewne spojrzenie, patrząc na to, co
dobrze,
się dzieje.
To najpierw to opowiem i to będzie odpowiedź na to pytanie. Okay. Mianowicie jest taki wybitny historyk niemiecki, profesor Rudolf Jaworski, całe lata pracował na Uniwersytecie w Kilonii. Znakomity znawca spraw polskich i czeskich, napisał doktorat z tego ruchu polskiego w drugiej połowie XIX wieku w Poznańskiem. Był tutaj w latach 70. na badaniach. Zaprzyjaźniony zresztą z moim środowiskiem, z którego się wywodzę, tym XIX-wiecznym środowiskiem naszego wydziału. Jaworski, ponieważ był w Polsce na świeżo, doskonale mówił po polsku, perfekcyjnie, w 81 roku uchodził w Kilonii za eksperta od spraw Polski. I w sobotę 12 grudnia 1981 roku został zaproszony na wykład w jakimś tam gremium, na którym właśnie miał mówić o sytuacji w Polsce. I Jaworski mówił, że przedstawił, profesor Jaworski mówił, że przedstawił tam, jak on to widzi, rozmaite scenariusze, co tam się zdarzy w najbliższym czasie, co się może zdarzyć, po czym trach w nocy stan wojenny, którego on nie przewidział. Mówi, że przez najbliższy miesiąc chodził po Kilonii z zasuniętym głęboko na oczy kapturem, ukrywał się, tak w jego mniemaniu tak się skompromitował nie wiemy. Chiny są tajemnicą, znaczy przynajmniej nie wiem. To, co moja wiedza o Chinach jest pewnie taka, jak w większości naszych słuchaczy. Coś tam słyszymy. Natomiast co tam się dzieje, co tam się rzeczywiście dzieje, tego nikt z nas nie wie. W jaką stronę to pójdzie, zobaczymy.
Już właściwie mi pan odpowiadał wcześniej na to pytanie, panie profesorze, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co spowoduje i co będzie powodem na przykład zmian, które nagle okażą się zmianami systemowymi. Ale ja myślę o tym, że żyliśmy w orbicie sowieckiej przez dziesięciolecia, funkcjonowaliśmy i nagle przyszedł moment, że dość. Chiny w tej chwili żyją w kraju, w którym naprawdę władza, praktycznie rzecz biorąc, ogranicza ich w różnych obszarach. Tam są nawet punkty przyznawane za posłuszeństwo, punkty ujemne za nieposłuszeństwo, a teraz zaczyna się jakaś tam forma mówienia władzy dość. I dlatego zadałam to pytanie, że czy to tak właśnie zaczyna się wielka zmiana od tego, że tak jak Kapuściński pisał, rewolucja zaczyna się wtedy, kiedy jeden człowiek stanie naprzeciwko szwadronu żołnierzy, a nie tłum. Tutaj wychodzi tłum, ale możemy nazwać, że jest to powiedzmy ten jeden człowiek, który mówi władzy dość. Bo też tylko część tych ludzi to robi.
No, tak. To, co się dzieje w Chinach, jest bardzo ciekawe. Ale to, myślę, że bardzo wiele zależy od tego, jak na to zareaguje władza. Bo może będzie tak, że oni ich po prostu rozjadą czołgami i tak się skończy, tak jak w 89 na placu
Tiananmen,
prawda?
Tak, tak.
Pamiętamy to zdjęcie tego samotnego człowieka naprzeciw czołgów. To jest tak. A może pojawi się jakiś rodzaj koncesji, może ich się w jakiś sposób kupi. Nie wiemy, jaka jest głębokość tego sprzeciwu. Czy to jest taki sprzeciw bardzo zdeterminowany, czy to jest taki sprzeciw powierzchowny, który da się załatwić właśnie jakąś jednorazową koncesją.
Rozumiem, panie profesorze, tak właśnie ucieka badacz od snucia przypuszczeń, które mogą...
Tak, ponieważ jestem historykiem, czyli ja się zajmuję przeszłością, a nie futurologią.
Chociaż historia, ja nie wiem, czy historia jest tylko po to, żeby mówić o przeszłości, czy historia jest po to, żeby właściwie zająć się przyszłością.
No, Historia jest po to, żeby... Nauka historyczna jest po to, żeby rozumieć ten świat, w którym żyjemy. Natomiast co do przyszłości, to moje doświadczenie jako historyka jest takie, że no, nie tylko historyka, no, humanisty jest takie, że my jesteśmy w stanie, nasze wyobrażenia o przyszłości zawsze związane są z naszymi wyobrażeniami światopoglądowymi, ideologicznymi i tak dalej. I my jesteśmy w stanie z tej historii wszystko wyciągnąć po to, żeby uzasadnić to, co, na czym nam zależy. Więc to, czym mówiliśmy, ta nieprzewidywalność historii powoduje, że no, trudno snuć rzeczywiście naukowe rozważania o tym, w którą stronę to wszystko pójdzie. Bo znamy rozmaite diagnozy, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozmaite gremia naukowe formułowały i one niekoniecznie się sprawdzały. Dlatego też no, z dużą ostrożnością podchodzę do takiego założenia, że my z historii jesteśmy w stanie, czy możemy, czy powinniśmy, nawet niektórzy mówią, wyciągać jakąś naukę na przyszłość.
Pan profesor mówi o dużej ostrożności, ja powiem o dużej ciekawości, bo pora teraz na muzyczny przerywnik i bardzo mi zaciekawił pański wybór, Dire Straits. Proszę powiedzieć coś więcej, panie profesorze, dlaczego tak muzyka z czasów młodości?
Tak, oczywiście, lubię tę muzykę, po prostu. Świetnie, to jest ta muzyka, która mi bardzo odpowiada.
To proszę zapowiedzieć utwór.
No,
Sultans of Swing, Sultani Swingu, tak?
Sultani Swingu, Dire Straits.
Posłuchajmy.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Rock and roll.
Sultans. Yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Przystanek życie.
Przypominam, że naszym gościem jest dziś pan profesor doktor habilitowany Przemysław Matusik, historyk z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawialiśmy, panie profesorze, o wieku XX, także o XXI, od którego troszeczkę tak pan profesor się próbował dystansować, ale ja to rozumiem. Stanowisko badacza, mędrca, szkiełko i oko. Panie profesorze, no właśnie, ale mędrca, szkiełko i oko, ale też sercem pan gdzieś tam właściwie w pracy naukowej koncentrował się na wieku XIX. Bardzo ciekawe jest i doktorat, i habilitacja, bo zajmował się pan Kościołem i narodem, dylematy polskiego katolika. Habilitacja była z kolei napisana o nowoczesności w piśmiennictwie katolickim, epoka przejścia i tak dalej. Czyli zawsze gdzieś tam pojawiają się te fragmenty historii, które są przemianą, są czymś nowym.
Tak.
Tak? Dobrze odczytałam.
Bardzo dobrze. Znakomicie. No bo to jest w tytule tej mojej książki habilitacyjnej, epoka przejścia. Wiek XIX jest wielką epoką przejścia. To się wtedy kształtuje się ta cywilizacja, w której my żyjemy. Coś się kończy, kończy się jakiś świat i zaczyna się ten, w którym my żyjemy, który możemy sobie w radiu słuchać, dzięki radiu słuchać muzyki. Dire Straits. Nigdy dosyć. Dire Straits. I proszę państwa, bo w ogóle XIX wiek nie był bynajmniej oczywisty. Teraz jest coraz mniej popularny wśród studentów. Mówię to z przykrością. Ale właśnie w tych latach, kiedy ja studiowałem, to jest początek lat 80., wtedy mamy, zwłaszcza w Poznaniu, w Wielkopolsce, bardzo szczególną sytuację. Mianowicie następuje pewnego rodzaju wybuch zainteresowania historią regionalną, którego zapalnikiem był słynny serial pana Sztwiertni, Andrzeja Sztwiertni, Najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy.
Jerzego Sztwiertni.
Ale współautorem scenariusza był na przykład redaktor Bratkowski.
Tak.
Miałam okazję z nim o tym rozmawiać i bardzo ciekawił się. On dołączył w pewnym momencie. Nie
tak
było
jest,
od początku.
Bratkowski już w latach 70. zwrócił uwagę na historię Wielkopolski, tej Wielkopolski pod pruskim zaborem w wieku XIX. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ożywcze. Dlatego on zwraca uwagę na to, że tutaj to, co z perspektywy podręcznika historii wyglądało na zupełne nudziarstwo, jakieś spółki, jakieś nie wiadomo co tam, kółka rolnicze, no Boże. Nagle z jego perspektywy to zaczynało wyglądać niesłychanie interesujące, bo to stawało się elementem pewnej walki narodowościowej i pewnej przemyślanej lepiej lub gorzej strategii działania, oporu i budowania własnej siły polskiego społeczeństwa w konfrontacji z polskim państwem. Znakomicie zorganizowanym, modernizującym się dynamicznie polskim państwem. I to tutaj on napotkał na fachowych partnerów, którzy zajmowali się tym od całych dziesięcioleciów. Na Poznaniu konsultantem historycznym tego filmu był profesor Lech Trzeciakowski, mój mistrz. Bo ja trafiłem właśnie na seminarium do profesora Lecha Trzeciakowskiego. Nie tylko dzięki filmowi, ale dzięki wykładom Lecha Trzeciakowskiego, znakomitym, to była w ogóle, muszę powiedzieć, fascynująca osobowość, człowiek o szerokim horyzoncie, wysokiej kultury, On się nawet wyróżniał, myślę, z tła swoich instytutowych kolegów, tak przynajmniej to postrzegałem, nic im nie mówiąc. Tak więc to mnie zafascynowało. Zafascynowała mnie historia wieku XIX i historia Wielkopolski w wieku XIX. Jako historia pewnego przemyślanego, racjonalnego oporu wobec tego wrogiego państwa.
No, ale mamy
lata,
to było...
mamy lata 80. i mamy Polskę Jaruzelskiego, która mi się nie podoba. No więc badanie Wielkopolski, jak rozwinąć system oporu, wzmacniania się, skuteczny system oporu, wzmacniania się, który przynosi ostatecznie zwycięstwo, wydawał mi się bardzo, bardzo ciekawy i atrakcyjny.
Wielkopolska była tak marginalizowana bardzo, jeśli chodzi o historię najnowszą, o wpływ w ogóle na to, co się działo wówczas w Polsce, ale także w Europie, no Polski jako takiej, ale w Europie.
No trochę tak, no, ale to wynika, ja myślę, bo my tu poznaniacy mamy taką zawsze ochotę, że tam mówimy, że tam nas ci warszawiacy nas tam szykanują i ta warszawocentryczna wizja historii i tak dalej. No trochę może i tak jest, pewien rodzaj takiej protekcjonalności.
No ale panie profesorze, no w świadomości no nie było. No, natomiast, nawet pan powiedział przed chwilą, tak, że właściwie odkryto Wielkopolskę i ten sposób myślenia, działania, pewną strategię.
Tak, bo teraz tak, bo dwudziestolecie międzywojenne to jest okres, w którym ta tradycja jest tutaj w Wielkopolsce kultywowana.
No tak.
I natomiast później przychodzi ta władza po 45 roku, której to się nie podoba specjalnie, bo to są jacyś prawicowcy, tam księża, tam no w ogóle to nie jest to, oni są zainteresowani rewolucją. Ruch rewolucyjny, robotniczy, rewolucyjny w Polsce jest w Wielkopolsce jest tutaj no, absolutnie rachityczne. Oni muszą wymyślać właściwie tę historię tego ruchu. I no więc z tego punktu widzenia to nie jest atrakcyjne. Ale ja zwrócę uwagę także na jeszcze jedną rzecz. To jest pewna logika podręcznika szkolnego, która nie wynika ze złej woli piszących, bo ja sam byłem autorem takiego podręcznika do liceum i tam... No to jest tak, że piszemy o ważnych wydarzeniach z wieku XIX i tak się składa, że te kluczowe wydarzenia, które zaważyły na losach całego narodu, one się rozgrywały no, przede wszystkim w tym centrum, jakim była
Warszawa.
No czy chcemy tego, czy nie chcemy? No tak po prostu było. Mamy, no jeszcze jedna rzecz. No weźmy sobie Księstwo Warszawskie. Każdy podręcznik historii licealny, szkolny czy akademicki ma osobny, wielki rozdział poświęcony Księstwu Warszawskiemu, no bo to jest ważny moment, który trwa tam, no ile tam, 7 lat właściwie, tak szczerze powiedziawszy. 7-letni okres w skali całego wieku XIX, który urasta do rangi osobnej epoki. No ale dlatego, że on jest tak gęsty od wydarzeń. I my to chcemy, musimy, żeby go zrozumieć, żeby zrozumieć jego znaczenie, musimy to opowiedzieć. Więc jakby logika narracji historycznej nakazuje rozbudowanie tego fragmentu. A co do Wielkopolski, no to...
Ale panie profesorze, zatrzymajmy się na chwilę. Ale czy to nie powoduje, że ukierunkowujemy myślenie, bo jeżeli mówimy o podręcznikach, to mówimy o kształtowaniu młodych ludzi i ich spojrzenia na historię Polski, na ich przeszłość. Czy nie ukierunkowujemy za bardzo potem właśnie w taki jeden strumień. Niepodległość, trzeba wywalczyć, trzeba... Tak. Tak przypomina mi się, no pan profesor, przecież ciekawa jestem jak o pańskiej opinii, Jana Józefa Lipskiego, dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. I on tam zwraca uwagę na to, że my powinniśmy troszeczkę z tą megalomanią, nawet o ksenofobii, ale to zostawmy na boku, ale z tą megalomanią powinniśmy jednak skończyć, ponieważ takie właściwie machanie szabelką nie rozwiązuje wszystkiego i nie rozwiązywało w przeszłości.
Tak. Natomiast ja powiem tak, że bo co robi stateczny poznański kupiec, który wieczorem, który wraca do domu po całym dniu pracy, przepraszam bardzo, i po posiedzeniu, no nie wiem, Towarzystwa Przemysłowców w Poznaniu, którego jest członkiem. Czy Towarzystwa Kupieckiego, czy czegoś takiego, czy Naukowej Pomocy mógł być w zarządzie. Co on robi? No przychodzi do domu i w latach 80. zjada kolację i czyta Sienkiewicza. Czyta o machaniu szabelką. nie czyta powieści psychologicznej, tłumaczonej tam z szwedzkiego czy niemieckiego.
I ona go
niemieckiego.
Kształtuje, tak?
To
go
kształtuje. To jest to, co dodaje sił do dalszego działania. To jest to, co go buduje, to, co kształtuje jego mentalność, jego ducha.
Panie profesorze, a nie budzi poczucia tego, że ja nic nie robię, nie włączam się, bo ja nie macham szabelką, a właśnie
nie,
w Wielkopolsce
budzi, ale,
no,
ale
było właśnie, to działanie.
Tak.
Takie,
budzi,
no,
ale to go
praca.
Budzi do tego, że on po tej pracy w tym swoim sklepie, czy w zakładzie, tam w tym małym zakładzie przemysłowym, czy gdziekolwiek indziej, on idzie i angażuje się w działalność Nowego Towarzystwa Przemysłowego.
No właśnie.
Czy daje kasę na Towarzystwo Naukowej Pomocy, które kształci młodych zdolnych chłopaków, którzy nie mają pieniędzy. I to jest to, bo to budzi jego ducha, jego poczucie zobowiązania wobec tego narodu, poczucie tego, że ten naród miał jakąś piękną przyszłość, że on być może ma piękną przyszłość przed sobą. Nie tylko ma dobrą przeszłość, ale ma przyszłość przed sobą. I no to jest tym, co go do tego działania mobilizuje. I teraz jeśli, bo ja myślę tak, że no taki, ja proszę wybaczyć, no teraz może popadnę w jakiś ton fatalistyczny. Taki mianowicie, że to, jakie są nasze wyobrażenia, te drogi, strategie, co my sobie planujemy, to wszystko jest, wrócę do tego, pewnego rodzaju niewiadomo. To my możemy sobie planować, zgodnie z tym starym porzekadłem, człowiek myśli, Pan Bóg kryśli. I tyle. Natomiast istotne jest to, bo gdy patrzymy na to z perspektywy tego roku 1918, czy nawet roku 16, kiedy Niemcy i Austriacy mówią, dobra, stwórzmy tutaj na tych ziemiach przez nas okupowane jakieś Królestwo Polskie. Z czego to wynikało? No to wynikało z tego, że oni wiedzieli, że jest jakaś przygotowana elita polityczna, która jest w stanie to udźwignąć. Bez względu na to, czy ona ma takie poglądy, czy śmakie, czy jest zaangażowana w to, czy owo, ma różne wyobrażenia, ale ona jest zaangażowana, świadoma polska elita, której możemy przekazać jakąś część odpowiedzialności. Tak jak ten cytowany przez panią Jacek Kuroń, który mówi, że był nieprzygotowany, no ale był częścią pewnego środowiska, które było w stanie przejąć tę władzę w tym momencie. Gdyby tego środowiska nie było, no to ci komuniści rządziliby jeszcze być może do dzisiaj, jak w Korei. Ale okazało się, że jest jakaś alternatywa. I tego tak, oni fachowo przygotowani nie byli, ale politycznie tak. I to jest istotne. Politycznie, mentalnie oni wiedzieli, czego chcą, jakiego państwa chcą. I to jest tym wszystkim istotne. I teraz wracając jeszcze do tej kwestii związanej z tą Wielkopolską, z pracą organiczną. To jest niesłychanie ważne i warto to... No my Wielkopolanie jesteśmy tego świadomi. Zresztą w podręcznikach szkolnych ten element się pojawia. Może za mało się pojawia zaakcentowanie tego, że warszawiacy o tym pisali, a my to robiliśmy. Do tego rzeczywiście bym wymagał od tych autorów podręczników szkolnych w tym kursie, to się powinno znaleźć, w kursie szkolnym to się powinno znaleźć, że rzeczywiście ten sukces organizacyjny poznaniaków zadających kłam stereotypowi polskiej nieudaczności. Bo my w XIX wieku no, borykamy się ciągle z tym stereotypem, z tym kompleksem przegranej, że jesteśmy wiecznymi przegranymi, przegraliśmy własne państwo, co można więcej.
Tak.
A tutaj się okazuje, że jesteśmy w stanie coś zrobić, że jesteśmy sprawni w tym, co robimy. To jest niesłychanie budujące i myślę, że także w kształtowaniu pewnej mentalności społecznej, w tej roli wychowawczej historii, bo historia pełni rolę wychowawczą, to myślę, że w tym wychowaniu no, ten wątek powinien być mocno podkreślany. Nie jako takie stwierdzenie, bo tego nie znoszę, tej opowieści takich, które niektórzy poznaniacy lubią to mówić, że tamci warszawiacy to oni robili ciągle te przegrane powstania tam.
A my mamy jedno zwycięskie.
My byliśmy tacy mądrzy.
Ale to też nie kłamią. No taka prawda jest.
Ale tylko wie pani, jak wybuchało
rozumiem
to...
kwestię akcentów.
Ale jak wybuchało to powstanie listopadowe, to co robili poznaniacy? No lecieli do tej Warszawy, żeby się bić z Ruskimi. No tak to było. To jest całkowicie historyczne myślenie.
A jest coś takiego, panie profesorze, jak wielkopolskość w myśleniu i w działaniu?
Jest, ponieważ jesteśmy do tego bardzo przywiązani.
No właśnie, no to zdefiniujmy to. Co to znaczy?
Och, no, to jest... No to jest problem. No po pierwsze, no to jest oczywiście... Jeżeli mówimy o wielkopolskości, to mówimy o pewnej terytorialności. Mówimy o tym, że jesteśmy przywiązani do jakiegoś terytorium. Wyobrażamy sobie to... ten obszar. No, tym ostatnio się zajmowaliśmy. Działa przy Wydziale Historii UAM takie centrum Instytutu Wielkopolski kierowane przez panią profesor Danutę Konieczkę-Śliwińską, założone przez profesora Witolda Molika, które no, ostatnio też bardzo zorganizowało taką dyskusję na temat tej wielkopolskości. Zaprosiliśmy do tego uczniów licealnych, studentów. To było bardzo ciekawe. Ale więc po pierwsze to jest pewien rodzaj, to jest jednak ta przestrzeń. To jest ta przestrzeń, w której my żyjemy, Wielkopolska jako część naszego kraju. No i po drugie, to jest świadomość pewnej odrębnej drogi historycznej. Tej drogi, no, która się zaczyna wcześniej, no tu są początki polskiej państwowości. Myślę, że za mało na to zwracam uwagę jeszcze. I później ta odrębność XIX-wieczna, powstanie wielkopolskie, praca organiczna, powstanie wielkopolskie, to jest coś, co myślę, że bardzo silnie nas kształtuje. No, fenomen powstania, pamięci powstania wielkopolskiego, to, co nas właściwie zaskoczyło w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, bym powiedział, no, okazało się, że ta pamięć jest gdzieś przytłumiona, taka przykryta codziennością. Ona nagle, kiedy pojawia się jakiś impuls z zewnątrz, który mówi, ludzie, wróćmy do tego, porozmawiajmy o tym, przypomnijmy to sobie. Nagle ona wybucha, nagle się okazuje, że ludzie szukają, mają tych swoich dziadków, wyciągają te odznaczenia powstańcze, wyciągają jakieś dokumenty, zdjęcia, przypominają sobie opowieści domowe o tych, jak tam dziadek, pradziadek szedł do powstania. I okazuje się, że to jest niesłychanie dla nas Wielkopolan, poznańczyków ważne. To nas też w jakiś sposób definiuje. Natomiast nie chciałbym wchodzić w rozważania typu dotyczące cnót wielkopolskich, jak i to, że tam my jesteśmy ci tacy bardziej pracowici, czy porządni, czy tego. No, chętnie o tym w ten sposób o sobie myślimy. Nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne.
No, tutaj podzielam pańską, panie profesorze, ja tak troszeczkę patrzę z dystansem też i podzielam pańskie wątpliwości, ale chciałabym wrócić, czy to, co powiedział pan przed chwilą, że się wyciąga zdjęcia, że się rozmawia, tak, że w pewnym sensie historia zaczyna być częścią naszego życia, ta przeszłość, tak, bo mówimy, tak, bo to jesteśmy my, bo to jest nasza, tak, rodzina, tak, bo to nas kształtowało. Czy to jest tak zwany patriotyzm regionalny? Czy to jest tylko takie chwilowe podbijanie, czy poprawianie sobie samopoczucia?
Nie, ja myślę, że wydaje mi się, że to stało się jakąś, w ostatnich latach to stało się jakąś częścią naszej świadomości. To nie jest jakiś chwilowy, mam nadzieję przynajmniej, bo to trudno też przewidywać, mam nadzieję, że to nie jest jakiś chwilowy fenomen, ale na co jednak warto zwrócić uwagę na to, że na przykład te rocznice Powstania Wielkopolskiego, one są kultywowane uporczywie. Do tego się wraca. No, ja już nie mówię o tym, że w Książu co roku oni obchodzą rocznicę bitwy pod Książem z 1848 roku. Tam jest msza odprawiana w tej... Mam nadzieję, że to ciągle się dzieje. Byłem tam ze 20 lat temu i wtedy to kultywowali tak zupełnie bez względu na jakieś rocznice czy tego rodzaju wydarzenia. Więc ja myślę, że my jesteśmy przywiązani do naszych lokalnych tradycji, jeśli tylko są instytucje i ludzie, którzy nam to przypominają. No bo większość ludzi jest zajęta swoim życiem, swoimi sprawami. Warto, jeśli są tacy liderzy tych środowisk lokalnych, którzy o tym pamiętają, którzy mówią, słuchajcie, jest święto, pamiętamy, przypominamy sobie tych naszych pradziadków, tych Feldgrau, Szynelach, to jeśli to jest, to ta tradycja będzie trwała.
Ten ruch rekonstrukcyjny jest w ogóle ożywiony dosyć, prawda?
Rekonstrukcyjny, oczywiście, tak, to jest element trwałości tego zjawiska. Ja pamiętam, że byłem kiedyś na obchodach rocznicy powstania, związanych w ogóle z rocznicą powstania wielkopolskiego w Środzie Wielkopolskiej. I to zrobiło na mnie, tam jest takie stowarzyszenie rodzin powstańców wielkopolskich, to robiło na mnie ogromne wrażenie. Siedzimy przy stole, później tam jemy jakieś dobre placki i tam ta pani...
Ale jakie ziemniaczane?
Nie.
Drożdżowe?
Tak, oczywiście, jakieś, nie wiem, makowce czy coś w tym stylu.
Placki to tak mi się kojarzy głównie, także i tutaj jest taką tradycją placków.
To ja bym powiedział plędze. po poznańsku bym powiedział plędze. No w każdym razie i tam i ta pani szefowa tego stowarzyszenia mówi, a widzi pan tę panią tutaj, to ona to jest wnuczka tego trębacza, który dał sygnał do wyjścia. A tamten to jest tam, jego dziadek był tam, dowodził tutaj tą strażą i tak dalej, i tak dalej. To, a to jest kuzynka tego księdza, czy tam jakaś potomkini siostry tego księdza, który był tutaj proboszczem, liderem naszej społeczności. To wszystko jest tam w tym środowisku jakoś żywe i odczuwalne. I to jest niesłychanie ważne, bo ta tradycja rodzinna, osobista, lokalna, regionalna splata się także z tradycją ogólnopolską. I to jest niesłychanie ważne.
Zadam to pytanie, choć wiem, że pan profesor mi odpowie tak jak wcześniej, że pan profesor nie Mistrz bada uników. Tego, nie bada, nie, tylko po prostu, nie badam tego problemu, ale ja zadam. Dla poznaniaków bardzo ważna była taka hierarchia, kościół, rodzina. To jest ciekawe, jak to wygląda dzisiaj.
No,
Jesteśmy tacy jak wszyscy, czyli powiedzmy, następuje pewien odwrót, zmiana modelu rodziny.
Że bo my z tą poznańskością, taką powiedzmy sobie przedwojenną, moim zdaniem nie bardzo już mamy wiele wspólnego. My raczej czasami mam takie wrażenie, że my jesteśmy grupą rekonstrukcyjną tego dawnego Poznania.
Tak, bawimy się.
Chętnie o tym rozmawiamy, ale my
bawimy się
inni.
W Poznaniu.
Tak, bo tu zwracam uwagę na to, zawsze podkreślam to, że nie doceniamy jednak tej głębokości zmian, które się dokonały po 1945 roku. To jest zmiana społeczna.
Takie, one są globalne.
One przeorały wszystko i tak to po prostu się stało. Jesteśmy innymi ludźmi. To jest inne społeczeństwo myślące innymi kategoriami.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Nasze spotkanie już dobiega końca. Oczywiście fragment muzyczny, proszę zapowiedzieć. Zawsze daję gościom prawo do tego. Take me home, country roads.
Piosenka mojej młodości. Bardzo związana z moimi...
Johna Demera.
Chętnie to grałem i śpiewałem.
Ale teraz odda pan profesor głos.
Ale rzeczywiście, nie ośmieliłbym się. To była piosenka dla mnie ważna, dlatego że myślę, że między innymi dzięki niej zdobyłem serce mojej żony, którą mile teraz pozdrawiam.
O, jak pięknie to zabrzmiało. To w ogóle dedykujemy to słuchaczom, ale także dedykujemy pańskiej żonie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pani
Posłuchajmy.
Bardzo. Dziękuję państwu.
West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Yesterday.